Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt i zapraszam na rozmowy niedokończone. Co czyni Kościół w służbie rodziny i dziecka poczętego? Ten temat pragniemy podjąć z naszymi gośćmi z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Gorąco serdecznie w naszym studio witamy księdza prałata Stanisława Kaniewskiego, dyrektora Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się, witam.
Witamy również panią Teresę Żaglińską, przewodniczącą Komitetu Funduszu Ochrony Macierzyństwa imieniem Stanisławy Leszczyńskiej.
Szczęść Boże.
Witamy panią Halinę Tuszowską, główną księgową Centrum Służby Rodzinie.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pani Magdalena Lesiak, psycholog archidiecezjalnego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Witam, szczęść Boże.
Oraz pani dr Maria Czarnecka, instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wieloletni diecezjalny doradca życia rodzinnego Archidiecezji Łódzkiej.
Szczęść Boże, witam.
Witając Państwa, witając wszystkich radiosłuchaczy, zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych rozmów niedokończonych, jak również do wzięcia czynnego w nich udziału. Prosimy o przybliżenie nam dzisiejszego tematu, a więc co czyni Kościół w służbie rodzinie i dziecku poczętemu?
W ostatnich, właściwie nie tylko dniach, ale tygodniach, Polska jest rozdyskutowana wokół dziecka poczętego. Dzisiaj jesteśmy po Marszu dla Życia w Warszawie i dobrze, że było tak wielkie świadectwo wielu ludzi. Często pojawia się taki zarzut, że Kościół mówi, broni, natomiast praktycznie nic nie robi, nic nie pomaga. I chcieliśmy dzisiaj przedstawić podczas naszej tu obecności, akurat na przykładzie naszej archidiecezji. Od lat podejmowaliśmy pewne działania, które wzmacniały rodzinę i były te działania wspierające dziecko poczęte. Aż przyszedł 21 lutego 1998 roku, kiedy to ksiądz arcybiskup dekretem powołał Centrum Służby Rodzinie i wtedy niektóre z dzieł włączył w strukturę centrum i centrum też podjęło nowe zadania. Osobowość prawną uzyskaliśmy rok później rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Misją centrum według statutu jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz w sytuacjach kryzysowych udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć swych trudności życiowych. I w strukturze Centrum Służby Rodzinie funkcjonuje z tych wcześniej istniejących Dom Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej na 60 miejsc dla 30 matek i 30 dzieci. Mieści się 6 km od centrum w budynku na tyle już zniszczonym nie przez nas, tylko żeśmy otrzymali 16 lat temu od miasta do użytkowania budynek w fatalnym stanie technicznym. Był pewien remont wykonany, ale no dziś wymaga generalnego remontu i dlatego ksiądz arcybiskup podjął decyzję, żeby budować nowy budynek. Właśnie no, w najbliższych tygodniach ta praca ma ruszyć. To już będzie w ogrodzie Centrum Służby Rodziny jako jedna całość. Więc Dom Samotnej Matki, jako ta działalność, która była zanim powstało centrum, z kolei też archidiecezjalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, który w tym roku uzyskał pełnoletniość, bo 2 marca
skończył 18 lat.
Tak. Fundusz Ochrony Macierzyństwa, który imienia Stanisławy Leszczyńskiej, który w tym roku przeżywa swoje 20-lecie, bo gdy ojciec święty Jan Paweł II był na Lublinku w Łodzi, to wtedy syn Stanisławy Leszczyńskiej razem z drugim lekarzem nieśli dekret księdza arcybiskupa, złożyli na ręce, w procesji darami, złożyli na ręce księdza ojca świętego. Ojciec święty złożył osobiście podpis na tym dokumencie, pobłogosławił dziełu i nieprzerwanie fundusz pomaga kobietom oczekującym urodzenia się dziecka od 4 miesiąca ciąży do pół roku po urodzeniu dziecka, no matkom, jak i rodzinom, oczywiście tym najbiedniejszym. Gdy chodzi o zadania podjęte już jako nowe zadania w strukturze Centrum Służby Rodzinie, to poradnictwo specjalistyczne, 5000 porad w ciągu roku, szkoła dla rodziców, ucząca prawidłowych relacji rodzice-dzieci, punkt informacyjno-interwencyjny dla ofiar i sprawców przemocy razem ze Strażą Miejską. Podejmowane są działania, żeby rozwiązywać problemy przemocy. Bardzo ważny punkt naszej działalności to Szkoła Rodzicielstwa imienia profesora Włodzimierza Fiałkowskiego, już 8 rok działalności. Jadłodajnia, 250 obiadów dziennie wydajemy, punkt pomocy rzeczowej. Ośrodek Edukacji Społecznej, który realizuje projekty edukacyjne i społeczne, między innymi konferencje, szkolenia, chociażby dla przykładu pierwszy i drugi szczyt w sprawach dzieci województwa łódzkiego przez 2 kolejne lata, czy chociażby program Przemoc w internecie, dzieci w zagrożeniu. Ośrodek Promocji Rodziny, który realizuje szkolenia z metod rozpoznawania płodności, przygotowuje doradców życia rodzinnego, organizuje Dzień Świętości Życia. To 2 dni temu żeśmy na nowo przeżywali, jak każdego roku. Również organizuje Łódzkie Dni Rodziny, w tym roku już 14, w tym roku pod hasłem Zdrowa Rodzina. Nowością jest Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej od 1 lutego tego roku. Bardzo ważny program za pieniądze unijne. Rozpoczęliśmy realizację. No i podejmujemy wiele różnych działań we współpracy z samorządem. Tutaj podjęliśmy taki wysiłek wspólnie z władzami miasta Łódź, żeby miasto było miastem przyjaznym rodzinie. To też wpisane są konkretne działania w ten program. Wspólnie przygotowujemy razem z władzami miasta różne programy wspomagające rodzinę, dla przykładu zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci, mamo nie porzucaj mnie, program rozwoju rodzicielstwa zastępczego w Łodzi. To tyle może na jako pewien wstęp, bo żeby każdy mógł wypowiedzieć się, a potem będziemy rozwijać poszczególne punkty.
Dziękujemy. Przypomnę, że mówimy dzisiaj o tym, co czyni Kościół w służbie rodziny i dziecka poczętego. Gościmy przedstawicieli Centrum Służby Rodzinie, Miasto Przyjazne Rodzinie. Bardzo pięknie to zabrzmiało, ale z drugiej strony bardzo zobowiązująco, prawda? Miasto Przyjazne Rodzinie, Mamo nie porzucaj mnie, taki program, który zapewne ma na celu pomagać tym mamom, które obawiają się o przyszłość dziecka poczętego, prawda? Słyszymy bardzo wiele na ten temat, że jak ci, którzy atakują Kościół, że tak twardo stoi w obronie życia poczętego, a co gdy urodzi się dziecko, nie ma z nim co zrobić, nie ma pieniędzy na wychowanie. Mamy konkretną formę działania, prawda? Tutaj proszę jeszcze parę słów księdza prawata Stanisława Kaniewskiego.
Właściwie tutaj inicjatywa była po stronie prezydenta Łodzi, pana prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. W październiku ubiegłego roku w Łodzi zostało znalezione dziecko, porzucony noworodek, oczywiście nie martwy. I wtedy zaprosił pan prezydent około 20 osób, 3 osoby od nas z Centrum Służby Rodzinie, i skierował taką prośbę, żeby opracować taki program, żeby już nie było żadnego argumentu w Łodzi za porzucaniem dziecka. Także ten zespół przez szereg tygodni pracował i został opracowany właśnie ten program przeciwdziałania porzucaniu. Mamo, nie porzucaj mnie. W ten program wchodzą już pewne zadania, które są realizowane. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, archidiecezjalny czy dom samotnej matki. A z nowości to bezpłatny telefon, infolinia, telefon nadziei. Dokładnie tak się nazywa, telefon nadziei. Może nawet podam ten numer, bo to warto sobie
oczywiście
zapamiętać.
Oczywiście, bardzo prosimy.
Tak. 0800. Łatwy do zapamiętania, bo na początku jest 800 i na końcu jest 800. A w środku jest 112. Czyli 0800 112 800.
0800 112 800.
Jest to telefon nadziei i to w programie Mamo, nie porzucaj mnie. Bezpłatny telefon dla osoby telefonującej. I między innymi właśnie zostało też utworzone, trochę wzorem Krakowa, ksiądz kardynał Dziwisz swego czasu święcił Okno Nadziei i u nas też została przyjęta taka sama nazwa, też Okno Nadziei. W szpitalu przy ulicy Sterlinga 13, to jest szpital imienia Ludwika Rydygiera, przy wejściu do szpitala z lewej strony jest dosłownie okno. Otwiera się okno i za oknem jest no coś jakby kołyska, jakby łóżeczko. Takie pomieszczenie, w którym można złożyć dziecko. Jest zainstalowane no, światło w ten sposób, że jeżeli się okno otworzy, to na dyżurce miga przez 20 minut światełko. No po to, żeby nie było tak, że dziecko zostało złożone, a nikt o tym nie wie i dziecku się tam dzieje krzywda. Także matka całkowicie anonimowo może zostawić dziecko i wtedy w ciągu kilkunastu minut dziecko zostaje przeniesione 2 piętra wyżej na oddział preadopcyjny. W tym szpitalu, bo to jest szpital finansowany przez miasto Łódź, jest oddział preadopcyjny, czyli tam jest 10 miejsc dla dzieci, które są urodzone i zostawione przez matkę w szpitalu bądź w jakichś
tak,
innych okolicznościach.
Z myślą o powierzeniu do adopcji. Oczywiście ale, tak, to się ale może mama, jeszcze zmienić,
ale mama wyraźnie decyduje się, że chce oddać dziecko do adopcji. To jest bardzo ważne, żeby było świadomie oddane i złożony podpis przez mamę, bo wtedy dziecko ma uproszczoną drogę adopcyjną. Jeśli złożone zostanie do Okna Nadziei, no też trafia na oddział preadopcyjny, z tym, że
troszeczkę dłużej będzie czekało na rodzinę.
Tak, chociaż bo też warto, procedura,
żeby mimo wszystko przeżyło w tym okienku, niż
tak,
zginęło gdzieś.
Ale jeżeli tak, jeżeli miała się jakakolwiek krzywda dziecku stać, to po to jest właśnie to Okno Nadziei utworzone, żeby mama była świadoma, że żadnych konsekwencji nie ponosi, o tym nikt nie wie, może oddać dziecko i dziecko będzie miało zagwarantowane właściwe warunki, no a w dalszym etapie będzie miało zagwarantowaną rodzinę.
Po tych wielu danych takich statystycznych, liczbowych, czym się zajmuje Centrum Służby Rodzinie, jakie dzieła są podejmowane w Łodzi, aby pomagać rodzinie i dziecku poczętemu, Myślę, że warto zapytać wszystkich zgromadzonych gości w naszym studio o doświadczenie tej pracy dla rodziny, pracy dla dziecka poczętego. Oprócz księdza prałata Stanisława Kaniewskiego są z nami osoby, które bardzo czynnie są zaangażowane. Poproszę panią Halinę Tuszkowską, główną księgową Centrum Służby Rodzinie. Księgowość kojarzy się nam z pieniędzmi przede wszystkim, ale to też piękna chyba forma pracy i uczestnictwa w tak zaszczytnym dziele.
To znaczy, mieli się każdy, kto myśli, że praca księgowej w Centrum Służby Rodziny jest taką normalną pracą księgowej, jak w każdej innej instytucji. Nie jest nikt u nas w stanie oddzielić pracy czysto księgowej od pracy z rodziną, czy pracy z osobami, które do nas przychodzą. Bardzo często zdarza się tak, że chociażby wychodząc na korytarz, jest ktoś, trzeba z nim porozmawiać, trzeba w jakiś sposób mu pomóc, albo chociażby trzeba tylko i wyłącznie wysłuchać, żeby ta osoba miała komu się wypowiedzieć. Miałam już takie nawet wypadki, że później ktoś zgłaszał się i mówił, ale ja chcę rozmawiać z księgową. Ja mówię, ja jestem tylko księgową, nie jestem w stanie udzielić poradnictwa czy coś, ale no w tym momencie staram się zapisywać taką osobę do poradnictwa, do osoby, która już bardziej kompetentnie pomoże takiej osobie. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy nie ma kogoś, no ktoś musi kogoś zastąpić. Musimy być elastyczni. Nie jesteśmy jakby przypisani tylko do stanowisk. Nasza praca nie polega tylko na tym, że siedzimy i coś takiego robimy. Coś tylko księgujemy i koniec. Tutaj dla mnie bardzo ważną rzeczą w takich momentach jest nasze poradnictwo, gdzie mamy prawie przez cały czas u nas w centrum psychologów, którzy są w stanie od razu nawet interweniować i pomóc takiej osobie. Mamy też tutaj telefon zaufania Stop Przemocy, przy którym przez cały czas dyżuruje psycholog. Więc jeżeli jest jakiś problem, jeżeli ktoś dzwoni do nas na ten telefon, od razu jest podejmowana interwencja. Także myślę, że no tutaj to jest bardzo, na pewno inaczej, niż by ktoś wyobrażał sobie pracę księgowej.
Bardzo dziękujemy za te słowa, za to świadectwo. Tym bardziej, że jest to kolejne świadectwo, które potwierdza tezę, że uczestnicząc, biorąc udział w dobrym dziele, przyczyniamy się do tego dobra i to dobro tworzymy niezależnie od tego, jakie zajmujemy stanowisko. Prosimy ksiądz prałat Stanisław.
Ja przepraszam, że tutaj się trochę wcinam, tak, ale to już takie może trochę taki akcent osobisty, ale pani Halinek, pani księgowa, jak przechodziła z innej firmy do nas, to zgodziła się miesięcznie otrzymywać 200 zł mniej niż w poprzedniej firmie ze względu na atmosferę w Centrum Służby Rodzinie. Staramy się, żeby nie tylko służyć rodzinie, ale żeby tworzyć tę atmosferę taką przyjazną, rodzinną, bo wtedy no, za dużo mamy problemów, prawda? Różne są problemy i niemożliwe, żebyśmy my byli jeszcze dla siebie problemem. Więc dlatego to jest bardzo ważne, że taki przyjazny klimat staramy się tworzyć. I to pani Halinka właśnie.
Ja chciałam powiedzieć, że ksiądz dyrektor podkreśla nam bardzo często, że my jesteśmy centrum służby. Z akcentem na to służby. My mamy służyć drugiemu człowiekowi bez względu na to, na jakim stanowisku pracujemy.
Dlatego nasza praca też w jakimś sensie dla każdego, kto tam pracuje, powinna być rozumiana też jako powołanie. Bo czasami są różne sytuacje i wymaga 24-godzinnej pracy, w pracy w terenie albo w bardzo takich ekstremalnych warunkach czy w bardzo trudnych sytuacjach rodzinnych, kiedy musimy interweniować. Ja akurat w doświadczeniu ośrodka, kiedy muszę zabierać dzieci z rodzin czy powierzać dzieci do rodzin, to czasami bywa bardzo trudne i obciążające dla mnie tak psychicznie. Dlatego odbieram to jako powołanie do pracy na rzecz rodziny i dziecka.
Poprosimy w takim razie o pani doświadczenie tej pracy głębsze, bo to wyszło na kanwie wypowiedzi pani Haliny Tuszowskiej, która jest księgową.
Pracuję w ośrodku od 11 lat. zaraz, jeszcze w zasadzie na studiach jako stażystka, wolontariuszka pracowałam i potem zostałam, uważałam, że to jest moje wymarzone miejsce pracy, ponieważ zawsze podobała mi się praca dla rodziny. I odkryłam jakby różne wspaniałe dzieła Kościoła dla rodziny właśnie w tej działce adopcji. Z różnego powodu, dlatego że ośrodek adopcyjno-opiekuńczy to jest miejsce, gdzie pomoc mogą uzyskać rodziny, które nie mają dzieci, które są bezdzietne, które zmagają się z problemem niepłodności, które długo się leczyły, które straciły dzieci, czy w wyniku poronień, aborcji, czy śmierci naturalnej. Pomoc mogą uzyskać rodziny, które posiadają własne potomstwo, ale chcą służyć też innym, założyć rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka. Jest to miejsce też, gdzie pomoc mogą uzyskać wreszcie rodziny biologiczne, czyli takie, których to dzieci są zagrożone tym, że zostaną umieszczone na przykład w placówce. No i oczywiście pomoc uzyskują też same dzieci, ponieważ zyskują nową rodzinę, czy to tą naturalną, troszeczkę ulepszoną przez naszą pracę, czy zupełnie nową rodzinę adopcyjną, czy zastępczą. Włączając się do pracy w ośrodku, może trochę inaczej sobie to wyobrażałam, natomiast w tej chwili widzę, jaką to ma ogromną wartość i ile jest do zrobienia. Ponieważ ośrodek adopcyjny, to ktoś sobie tylko wyobraża, że można powierzyć dziecko i już. Natomiast to jest wsparcie rodziny, przygotowanie rodziny i pedagogiczne, i psychologiczne, i prawne. Myślę, że też akurat dzisiaj, w takim dniu, ważne jest wspomnieć o tym, co ośrodek takiego robi. No już ksiądz dyrektor rozpoczął jakby tą myśl dla matek, które z jakiegoś powodu nie mogą wychowywać swoich dzieci. Nie tylko dla matek, ale w ogóle dla rodzin. I właśnie ośrodek też jest takim miejscem, gdzie trafiają kobiety, które nie chcą bądź nie mogą wychowywać swoich dzieci. Dlatego my jakby mamy do czynienia już z obroną tego życia od momentu poczęcia, kiedy kobieta przychodzi i mówi: nie mam co zrobić, nie mogę wychowywać, chcę oddać do adopcji. I pomocą, wsparciem, rozmowami, czy czasami poważną terapią można taką kobietę też doprowadzić jakby do innego rozwiązania, czyli albo przyjęcia dziecka, albo powierzenia innej rodzinie. Też z mojego doświadczenia, tego wieloletniego, wynika, że to nie jest nic takiego prostego. Natomiast pomoc udzielona we właściwym czasie przez właściwe osoby może doprowadzić do tego, że okaże się, że jest ktoś w rodzinie bliskiej, kto wesprze, że są rodzice, którzy zaakceptują nieoczekiwaną ciążę swojej nastoletniej córki, że mąż wcale się nie złości bardzo, że kolejne dziecko się urodzi, kiedy się o tym dowie, kiedy ktoś pomoże powiedzieć o tym rodzinie. Także to jest jedna rzecz. A druga taka, że chociaż kobieta może oddać swoje dziecko, to my zawsze mówimy, że ma jeszcze czas do namysłu, że będąc w trzecim czy czwartym miesiącu, jeszcze jest wszystko przed nią, jeszcze dużo rzeczy się może zmienić. I my, będąc jakby w Centrum Służby Rodzinie, w strukturach Centrum Służby Rodzinie, możemy zaoferować różną pomoc. Konkretną pomoc, bo ja mogę powiedzieć takiej kobiecie, że ja służę pomocą psychologiczną, ale jak pójdzie pani do Funduszu Ochrony Macierzyństwa, to tam otrzyma pani wsparcie materialne. Czy jeżeli pani potrzebuje w tym momencie, to możemy załatwić miejsce w domu samotnej matki, żeby przeczekać ten czas ciąży i porodu. Współpracujemy ze szpitalami, właśnie tym, o którym wspomniał ksiądz, gdzie mamy lekarzy, którzy przyjmują kobiety, często bez ubezpieczenia, po to tylko, żeby to dziecko mogło się zdrowe urodzić. Towarzyszymy kobietom od momentu urodzenia do tej decyzji o zrzeczeniu, jeżeli taka nastąpi. Tutaj myślę, że warto jakby uczulić też wszystkich, bo to jest taki temat też drażliwy, kiedy kobieta jest w ciąży, a potem nagle tego dziecka nie ma, ono gdzieś znika, sąsiedzi robią różne domysły. Że czasami tak jest, że kobiety oddają dzieci do adopcji i potrzebują zrozumienia i wsparcia. Żeby to nie był taki temat tabu, bo to jest jakby alternatywa aborcji. Można powierzyć swoje dziecko do innej rodziny, które zyska miłość, ciepło, opiekę na wiele lat. Ale też bywa tak, że kobieta potrzebuje czasu, żeby zaakceptować tą sytuację i wówczas proponujemy, że możemy powierzyć dziecko do pogotowia rodzinnego na rok. Pani wtedy zmieni swoją sytuację życiową, zapozna się bliżej ze swoim dzieckiem, bo tak bywało, że kobiety rodzące chore dzieci w pierwszym momencie takiego szoku, nieakceptacji sytuacji decydowały się, że oddają do adopcji. Natomiast później, kiedy oswoiły się z problemem, porozmawiały z lekarzami, z psychologami, okazywało się, że to dziecko może powrócić do rodziny. Bardzo cieszymy się z takich powrotów do rodziny naturalnej. To jest jakby też taka nasza praca, żeby w tym kierunku. Natomiast kiedy kobieta się zdecyduje na to, żeby jednak oddać dziecko do adopcji, tak jak powiedziałam, towarzyszymy jej w sądzie do końca, żeby nie była sama z tymi wszystkimi prawnymi sprawami, załatwianiem formalności. Dajemy jej możliwość jakby też wygadania się, porozmawiania o tym, co będzie w przyszłości z jej dzieckiem, żeby miała pewność, że my powierzymy do takiej rodziny, której mamy pewność, że dziecko będzie miało dobrze. To jest jakby taka jedna część. A druga część, ta taka bardzo przyjemna i radosna, kiedy nowym rodzinom, tym przygotowanym przez nas na szkoleniach, na warsztatach, w rozmowach, wywiadach, możemy powierzyć dziecko. I oni się z tego bardzo cieszą. I to są jedne z najradośniejszych chwil, kiedy można iść do szpitala i właśnie na tym oddziale preadopcyjnym pokazać, to jest wasz synek, wasza córeczka. Dziękuję, na razie.
O służbie w Centrum Służby Rodzinie, o realizacji swojego powołania mówiła do nas pani Magdalena Lesiak, psycholog archidiecezjalnego środka adopcyjno-opiekuńczego. Tak jak panią Magdalenę Lesiak wywołała pani Halina Tuszowska, tak pani Magdalena wywołała panią Teresę Żaglińską, przewodniczącą Komitetu Funduszu Ochrony Macierzyństwa imieniem Stanisławy Leszczyńskiej. Prosimy pani Tereso o swoje doświadczenie, o swoją pracę i swój wkład w działalność na rzecz służby rodzinie.
Fundusz Ochrony Macierzyństwa pomaga kobietom już od 20 lat. Ja w funduszu jestem od lat 9. Pomagamy kobietom, które oczekują narodzin dziecka i które są jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc, tak jak ksiądz już wspomniał, od 4 miesiąca ciąży do pół roku dziecka po urodzeniu, to jest dokładnie 11 miesięcy, a więc prawie rok. Pomoc udzielana jest, możliwa jest dzięki środkom, które pozyskujemy od ofiarodawców. Podczas dwóch zbiórek w kościołach naszej archidiecezji, zbiórki te odbywają się jedna przed Bożym Narodzeniem, druga około Dnia Świętości Życia. Ponadto otrzymujemy środki ofiarowane bezpośrednio przez darczyńców, niekiedy spoza naszej archidiecezji. Chcąc rzetelnie dysponować tymi środkami powierzonymi, wymagana jest szczególna staranność w rozeznaniu każdej sprawy. Dlatego też, począwszy od rozmowy wstępnej, takiej ogólnej, z osobą czy rodziną ubiegającą się o pomoc, przechodzimy do analizy wszystkich dokumentów, do ewentualnie dalej wolontariusz funduszu udaje się do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc i wtedy już mamy prawie pełny obraz. Rozpatrujemy to zbiorowo, kolegialnie, cały komitet bierze udział w tym rozpatrywaniu, ponieważ chcemy właściwie zadysponować te pieniądze. Pomoc świadczona jest w postaci paczek żywnościowych, środków czystości. Dajemy również mamom wyprawki przed porodem dla niemowląt. Niekiedy refundujemy recepty na leki, szczególnie te, które mają służyć podtrzymaniu zagrożonej ciąży. Realizujemy też recepty na mleko czy na inne leki. W razie potrzeby zachęcamy do korzystania z poradnictwa, o którym tu już była wcześniej mowa. I spotykamy się również z tymi rodzinami, organizujemy w ciągu roku takie spotkania jak na przykład kolędowanie, czy w czasie Łódzkich Dni Rodziny zapraszamy na spotkania wspólne. Mamy taki jeden dzień, w tym roku będzie to 15 maja. I wspólnie staramy się nie tylko, prawda, rozmawiać, ale również i wskazywać kierunki dalszego życia. Niekiedy są problemy wymagające serdecznej rozmowy. I takich mamy mnóstwo. Do niedawna organizowaliśmy również wyjazdy letnie dla matek z dziećmi. W tej chwili nie możemy sobie już pozwolić na takie wyjazdy z racji tej, że budowa domu samotnej matki wkrótce się rozpoczyna. i nie musimy z tego zrezygnować. Były to wspaniałe wyjazdy, gdzie naprawdę często były owoce tych wyjazdów, można powiedzieć. Można było więcej czasu poświęcić każdej matce z dziećmi. Pojawiały się problemy, o których się wcześniej nie widziało. Szkoda, że finanse, których brak, nie pozwalają na kontynuację tego. Także staramy się w miarę posiadanych środków. Może tyle na początek. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pani Teresa Żaglińska, przewodnicząca Komitetu Funduszu Ochrony Macierzyństwa imieniem Stanisławy Leszczyńskiej. Pani Tereso, na dobry początek oczywiście wysłuchaliśmy tego, czym zajmuje się Fundusz Ochrony Macierzyństwa. Doświadczenie odwiedzin, bardzo ważne. Takich kilka przykładów może spotkania, kto powinien się zgłosić, kto może się zgłosić, kto powinien poszukiwać pomocy i w jakich sytuacjach życiowych, prawda? Ponieważ to są rzeczy bardzo ważne, może uda się przytoczyć takie spotkanie jakoś bardzo charakterystyczne, które też wycisnęło takie piętno na posłudze, którą pani pełni.
Więc zdarza się, że nasze podopieczne, które kończą już ten czas pomocy, rozpoczynają już później życie tak po prostu, jak warunki pozwalają, bez naszej pomocy. Natomiast bywa, że wracają do nas, jeżeli mają jakieś trudne sytuacje. Przychodzą i radzą się i wspominają, ile było dobrych rad i dobrych wskazówek w czasie, kiedy korzystały. Nawet czy w sprawach rodzinnych, czy w sprawach innego typu, czy chociażby kłopoty w każdej dziedzinie, nawet mieszkaniowe czy inne. Ciągle jakoś tak zżywają się z nami i pragną kontynuować te spotkania. Dlatego też organizujemy je. I właściwie co roku coraz więcej chętnych jest na tych spotkaniach i dzieci nawet również chętnie przychodzą.
Dziękuję. Pani dr Maria Czarnecka, instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wieloletni diecezjalny doradca życia rodzinnego Archidiecezji Łódzkiej, również jest naszym gościem. Wówczas, gdy podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych temat, co czyni Kościół w służbie rodziny i dziecka poczętego. Pani Mario, prosimy o swoje doświadczenie, o swój wkład w troskę o rodzinę.
Kościół wykonał przeogromną pracę w ciągu co najmniej 40 lat od chwili uchwalenia tej ustawy o przerywaniu ciąży na rozkaz Stalina. Jednocześnie w Łodzi pojawiła się opozycja wśród lekarzy i tak pan profesor świętej pamięci, profesor Fijałkowski, doktor Anna Szukalska, również świętej pamięci, i kilku jeszcze młodych adeptów sztuki medycznej zbierało się razem z duszpasterzem i ustalali jakby tok postępowania. Otóż postanowili szerzyć oświatę zdrowotną, szeroko zakrojoną, informować małżonków, młodzież, rodziców na temat ludzkiej płodności, podawać przede wszystkim tę fizjologię i informować, w jaki sposób można wybrać czas na najlepszy czas na poczęcie dziecka, jak można doprowadzić do odraczania porodów i uzyskać przerwy pomiędzy nimi. I ta wiedza, wydaje się, że do tej pory jest ona niesłychanie cenna, tym bardziej, że nie wykłada jej się prawie na żadnym uniwersytecie. Ostatnio słyszę, że na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi podjęto te zagadnienia, ale to są dopiero jaskółki. A przez tyle lat to w zasadzie Kościół, tak jak kiedyś uczył kultury rolnej, bo rolnicy nie znali, jak uprawiać ziemię, Tak teraz oficjalna służba zdrowia, która nie podejmuje tego tematu, a raczej można by powiedzieć, że w ramach oświaty zdrowotnej główne akcenty są skierowane na szerzenie kultury śmierci, bo tam jest mowa o antykoncepcji, o przerywaniu ciąży, o aborcji. Natomiast my się koncentrujemy na fizjologii, na tym, jak działa układ endokrynogenny. No i spotykamy się czasem z takimi kpinami, drwinami, ano te kościółkowe metody. Wiemy doskonale, że każda kobieta, bez względu na to, czy jest wierząca, czy nie, ma jajniki, które funkcjonują według pewnego prawa natury, ma generator impulsów w mózgu, który wyznacza jej cykle, ma układ przysadkowo-podwzgórzowy, który nie ma nic wspólnego ani z wiarą, ani z katolicyzmem, ani z ateizmem, tylko po prostu jest częścią wyposażenia osobowego tej kobiety. I dlatego po prostu ona może dzięki poznaniu budowy swojego organizmu, swojego funkcjonowania, poznać lepiej swoją płodność, może lepiej wykorzystać tę płodność w profilaktyce tak zwanej prekoncepcyjnej, czyli rozpoczętej jeszcze przed poczęciem dziecka. Dziecka jeszcze nie ma, a my już troszczymy się o to, żeby ono się poczęło w najlepszym czasie i pod względem zdrowotnym, i zapewniając mu i komfort psychologiczny, i komfort duchowy nawet, tak można by powiedzieć. Jest to praca niesłychanie cenna. Uważam, że no nieomal, że praca artystyczna z rodziną. I w diecezji łódzkiej jest wielu entuzjastów tej pracy. Są to wolontariusze kształceni od wielu lat, ponieważ znowu no, w uzupełnieniu tego, czego nie dostaje tej oficjalnej służbie zdrowia. To są ludzie nawet i różnych zawodów, informatycy, inżynierowie, reprezentujący zawody ścisłe, biologiczne, psychologiczne. Wszyscy, którzy są chętni, żeby poszerzyć swoją wiedzę, mogą przejść kurs trwający około 2 lat i można uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny i w ten sposób upewnić siebie o stopniu zyskanej wiedzy i jakimś no, prawidłowym przekazywaniu go innym. I tutaj wiele tych kursów się już odbyło i jeszcze aktualnie są kontynuowane. Jest kilku instruktorów, którzy no, z wielkim zaangażowaniem jako wolontariusze pracują pod patronatem kościoła, pod patronatem centrum i ta praca jest tak pasjonująca i piękna, że jesteśmy wdzięczni kościołowi za to, że nas w jakiś sposób uważamy to jako łaskę, że nas do tej pracy powołał. Chcę jeszcze wspomnieć, że Łódź ma wspaniałe przykłady lekarzy, między innymi świętej pamięci profesor Fijałkowski, który w latach terroru i nacisków po uchwaleniu tej ustawy haniebnej o przerywaniu ciąży miał odwagę pisać na skierowaniach kobietom, które przyszły po skierowanie na przerwanie ciąży, jako człowiek odmawiam. No i była świętej pamięci doktor Anna Szukalska, jedna z pierwszych uczennic profesora, która na początku swojej kariery zawodowej, która przypadła na te lata tuż po uchwaleniu ustawy, zrezygnowała z kariery naukowej w klinice ginekologicznej, odmawiając najpierw asysty przy aborcji, no bo chciała być wierna swojemu powołaniu jako chrześcijanki i jako lekarza, który składał przysięgę Hipokratesa. A potem postanowiła szerzyć tę oświatę zdrowotną, ale na początku to się wiązało z przykrymi doświadczeniami, ponieważ się posypały przesłuchania wielogodzinne, kolegia. Było ich aż 20 w jej życiu. Pisząc odwołania pamiętam, że nauczyła się pisania na maszynie. No i panowie z Urzędu Bezpieczeństwa otaczali ją tak zwaną opieką, czyli inwigilowali, ciągle bywali u władz, u przełożonych, śledzili jej przebieg, jej pracy zawodowej, no ale mogli zawsze usłyszeć tylko pochlebne opinie. I nawet w głowie się wielu ludziom nie mieści, że zwykłe szerzenie oświaty zdrowotnej było okupione takim cierpieniem i takim sprzeciwem ze strony władz. No bo pięć kobiet czy pięciu małżonków, którzy się na przykład spotkali po misjach w kościele i usłyszeli jakiś wykład typowo medyczny, popularno-naukowy na ten temat, to już było podejrzane zgromadzenie i w związku z tym no jakieś niebezpieczeństwo obalenia władzy ludowej czy no nie wiem czego. Ale potem te prześladowania ustały i już ta praca no, też nie była jakoś promowana, ale przynajmniej już nie było takich prześladowań. No, mieliśmy bardzo ubogie środki, bo nie było książek, nie było broszur, były jakieś no, pewne rzeczy pisane na maszynie, fotografowane, wykresy, jakieś pomoce, które się samemu wykonywało, no ale tym ludziom nie brakowało entuzjazmu, żeby jednak to szerzyć i żeby ta wiedza docierała do małżonków. Doktor Szukalska też zajmowała się rozwiązywaniem konfliktów takich rodzinnych, pomagała małżonkom w zrozumieniu, w szukaniu wzajemnego porozumienia, ale też miała specjalnie otwarte serce dla samotnych matek i te doświadczały wielokrotnie jej pomocy i wsparcia. Zwłaszcza, że wtedy, na samym początku tej drogi, to był jeden w Polsce dom samotnej matki w Chyliczkach pod Warszawą i tam umieszczane były te kobiety, a potem okazało się, że ojcowie tych dzieci też jakoś odnajdywali swoje wybranki i kojarzyły się małżeństwa. I pamiętam, że przed, no niedługo, może miesiąc przed śmiercią doktor Szukalskiej odezwała się jedna z takich właśnie samotnych matek, która jej dziękowała za to, że pomogła jej uratować rodzinę, że dzięki niej ta rodzina istnieje. Okazuje się, że nie miała już więcej potomstwa, tylko to jedno uratowane dziecko. Więc gdyby wtedy ono zostało zniszczone, zabite, to już nie mieliby, byliby małżeństwem bezdzietnym. No to wiem, że to Hanie bardzo podbudowało i bardzo podniosło na duchu, no bo to taki był owoc jej życia, jej tych zmagań między życiem a śmiercią i doktor Szukalska również nie uznawała środków antykoncepcyjnych i szerzyła te metody naturalne aż do czasu choroby jej mamy, bo potem już cały wolny czas poświęcała pielęgnacji swojej matki, nie oddając ją nikomu. I tak była przeciwna temu, żeby łono matki było mechanicznie uszkadzane, czy też chemicznie, czy przez hormonalne środki antykoncepcyjne, jak to się dzieje teraz. No i ta antykoncepcja hormonalna ogarnia coraz to młodsze zastępy przyszłych matek. Myślę tutaj o nastolatkach, które coraz bardziej powszechnie używają takie środki. No wiadomo, że ciąża nie jest chorobą, aborcja nie jest też chorobą, wobec tego to już nie można nazwać lekami, tylko środkami medycznymi. no ale wydawanymi przez apteki. Nastolatki używają te środki, nie wiedząc, że mogą mieć wyłączoną, same wyłączają sobie płodność własną, bo są w okresie, kiedy układ przysadkowo-podwzgórzowy jest niedojrzały. I w zasadzie używanie takich środków, tu chcę przy okazji przestrzec, przyszłe matki do czasu urodzenia pierwszego dziecka, to jest dla nich katastrofa. I to, że mamy tak niski wskaźnik przyrostu naturalnego i zestawmy obok zjawisko tego stosowania tych środków hormonalnych, które nazywają się antykoncepcyjne, ale one są również i wczesnoporonne. Jednocześnie działają w wypadku pojawienia się ciąży wczesnoporonnie, więc taki start do małżeństwa jest klęską i może być już sprawą nieodwracalną. Owszem, czasem w niektórych wypadkach to jest okresowe wyłączenie płodności, ale czasem zdarza się i może coraz częściej się zdarza, zwłaszcza u nastolatek, że następuje totalna blokada tej płodności i już niemożliwość powrotu do stanu wyjściowego. Także jeżeli się komuś wydaje, że sprawa płodności to jest tak jak włączenie, przekręcenie kontaktu, włączenie światła i wyłączenie, no to jest w wielkim błędzie, bo nie da się to tak do tego podejść i jest to sprawa i skomplikowana i organizm ludzki no ma swoje prawa, których się twardo trzyma i jeżeli coś zostaje uszkodzone już dosyć wcześnie i w bardzo młodym wieku, to już może być sprawa nieodwracalna. Także myślę, że też to są tutaj pewne wskazania i dla Ministerstwa Edukacji, gdzie tu liczymy na pewną pomoc, i dla Ministerstwa Zdrowia, które może no, bliżej się zainteresuje tym problemem i no i wyda stosowne zarządzenia, bo jest sytuacja niepokojąca. To jest zdrowie reproduktywne naszych przyszłych matek, naszych kobiet. Sytuacja demograficzna też jest no, budząca duży niepokój, więc jeżeli nie zjednoczymy tych sił w trosce o dobro wspólne, bez względu na wyznanie czy sprawy polityczne, nas po prostu interesuje dobro narodu tutaj i powinny być pójść zdecydowane działania w kierunku obrony życia. Dziękuję.
Również dziękujemy. Instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wieloletni diecezjalny doradca życia rodzinnego Archidiecezji Łódzkiej, pani dr Maria Czarnecka. Oczywiście dzisiejsze nasze rozmowy dotyczą rodziny, dotyczą dziecka poczętego i wszystkiego tego, co czyni Kościół w służbie rodzinie, jak również życiu poczętemu. Nasi goście to ksiądz prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej, pani Teresa Żaglińska, przewodnicząca Komitetu Funduszu Ochrony Macierzyństwa imieniem Stanisławy Leszczyńskiej, jak również pani Magdalena Lesiak, psycholog Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz główna księgowa Centrum Służby Rodzinie, pani Halina Tuszowska. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do współtworzenia tej audycji. Nie tylko do zadawania pytań, ale również do ubogacania w przekazywanie własnego doświadczenia, jak służymy jako Kościół, jako wspólnota Kościoła rodzinie i życiu poczętemu. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy. 00 48 56 to kierunkowy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Telefon kierunkowy to 011 48 56 i dwa numery telefonów 655 23 33 i 655 23 66.
Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony, z Warszawy, z Centrum Świętego Dziecka. Witam Ojca Benedykta bardzo gorąco i serdecznie. Księdza Prałata i przemiłe Panie. Cudowny program i tak się wplata w ten dzień dzisiejszy, kiedy byliśmy świadkami w Warszawie wspaniałej manifestacji za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. To wszystko, czego wysłuchałem, to bardzo buduje. To szkoda, że tylko w Radiu Maryja i telewizji Tram możemy o tym usłyszeć. Ja na co dzień spotykam się z cierpieniem, także ze śmiercią maleńkich dzieci, już urodzonych. I jako duszpasterz w tym szczególnym miejscu mogę powiedzieć tylko jedno, że w wielu wypadkach poprzez 13 lat mojej pracy bardzo ciężkiej, właśnie w wiele matek, rozpaczając nad cierpieniem przy śmierci swoich dzieci, przyznaje się do tego, że w przeszłości nie dały życie dzieciom, które mogły się narodzić zdrowe i wspaniałe. Dlatego ciągle będę optował za tym, co mówi ojciec dyrektor, że przyszłość narodu, przyszłość Polski zależy od naszego szacunku do życia. I Bogu dzięki, że są takie piękne organizacje jak Archidiecezji Łódzkiej, na pewno i warszawskiej, naszej warszawsko-praskiej, które stoją na straży tego życia. Tylko że za mało mamy na ten temat przekazów, informacji i ci biedni ludzie potem są zagubieni. Naturalnie zawsze jest szansa powrotu do Boga przez ducha pokuty, modlitwy i nawrócenie. Tylko że czasem to już jest za późno. Bóg zapłać za ten piękny głos i za tą audycję, bo wydaje mi się, że życie jest przede wszystkim wielkim darem Boga. Jako wierzący, katolicy, powinniśmy wszyscy to życie bronić i przy tym życiu trwać. Tak jak trwamy teraz, żeby ratować to życie tych dzieci już urodzonych, które mają nieraz bardzo małą szansę, umierają w kilku dniach czy tygodniach i nie ma szansy na ich uratowanie. A mogłoby się urodzić tyle dzieci zdrowych, wspaniałych, które byłyby nadzieją naszego narodu. Bardzo pozdrawiam i dziękuję i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, dziękujemy księże Jacku, pozdrawiamy i życzymy wytrwałości w tym pięknym dziele, które ksiądz prowadzi. Prosimy bardzo ksiądz prawat Stanisław Kaniewski, dzisiejszy gość naszych rozmów niedokończonych.
Księże Jacku, no dzięki za to świadectwo i tak czuję pokrewną duszę, bo widać, że człowiek czujący swoje powołanie, człowiek z sercem. I tak, gdy pani doktor Maria tutaj mówiła, to właśnie mówiła i profesorze Fiałkowskim, mówiła o pani doktor Szukalskiej i sama pani doktor Maria, to przecież no, człowiek, który pięknie odczytał i ciągle odczytuje swoje powołanie. I to, co też właśnie pani Magda z naszego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego mówiła, jako że w tej pracy odczytuje się swoje powołanie. Obejmujemy dziecko na różnym etapie życia, a nawet, jak pani doktor Maria podkreśliła, nawet zanim nastąpiło poczęcie dziecka, bo jak uczymy odpowiedzialnego rodzicielstwa, to uczymy myślenia o dziecku odpowiedzialnie, zanim ono się pocznie, żeby stworzyć jak najpiękniejsze warunki. Potem towarzyszymy na różnych etapach, gdy jest już urodzone, to z kolei wspomniałem o szkole dla rodziców, aby były prawidłowe relacje rodzice-dzieci. Pewnie, że nie obejmiemy wszystkich, ale też traktujemy to jako pewien model, ukazywanie pewnego kierunku. Jakże dla mnie była wielka radość, jak z rekolekcji osobistych rekolekcji ksiądz nasz arcybiskup wrócił w listopadzie ponad 2 lata temu i prosił, aby przygotować dokumentację o Centrum Służby Rodziny dla jednego z księży biskupów diecezjalnych, bo chciałby coś takiego, żeby u niego zafunkcjonowało w diecezji. To znowu z innej diecezji ksiądz biskup ordynariusz przyjechał, żeby na ten temat porozmawiać, żeby zobaczyć centrum, bo chciałby coś takiego czynić u siebie. Na różnym etapie są poszczególne diecezje. To domy samotnej matki są w wielu diecezjach. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy funkcjonuje, jak się orientuje, w 17 diecezjach. Ale to są różne wysiłki Kościoła, tak jak potrafimy to czynić, żeby być z rodziną, być z dzieckiem i właśnie, żeby nie było żadnych działań przeciwko życiu, bo ojciec, ksiądz Jacek wspomniał o tym, że te małe dzieci umierają, ale to co innego, jak umiera dziecko, no bez żadnego wysiłku, bez żadnego zaangażowania człowieka przeciwko życiu, odwrotnie, że jest wielki wysiłek ludzi, żeby uratować, no a jednak dziecko umiera. A co innego właśnie, jeżeli zdrowe, a ludzie przekładają rękę do odebrania życia. I takich właśnie ludzi sercem bardzo, bardzo potrzeba.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zofia z Podkarpacia. Ja chciałam takie dać świadectwo. Jeszcze w latach 70. ja byłam w szpitalu i przyszła taka pani na zabieg do usunięcia ciąży. Miała 50 lat i my ją namawiały na sali, żeby ona tego nie robiła, ale tłumaczyła się, że ma już syna w wojsku, no i nie posłuchała nas. No i na drugi dzień po tym zabiegu przyszedł ksiądz i pytał się, kto będzie przyjmował Pana Jezusa. Poniosła ona rękę. No ja byłam przerażona, nic się nie odezwałam, drzwi się zamknęły i w końcu na sali zapanowała cisza. I ja mówię, to jak to? Pani usunęła dziecko, no i pani chce przyjąć Pana Jezusa. Mówię, to jest grzech ciężki. A ona mówi, tak, no w każdym razie wszystkie panie też mnie to poparły. No i później mówi tak, że kto to zgłosi temu księdzu? No ponieważ to był mój znajomy ksiądz, to wyszłam na korytarz i mówię, że ta pani usunęła ciążę, no i nie może przyjąć tego. Ksiądz się tylko spytał, czy to jej decyzja, czy to nasza, czyja to decyzja. Ja mówię, że jej pod namową naszą. No w latach 70. ja byłam dużo młodsza, miałam dzieci małe, ale wiedziałam, że to jest ciężki grzech śmiertelny. No ona jakoś nie zdawała sobie z tego sprawy, ale później po uświadomieniu, no to w każdym razie no denerwuje się. Mimo, że tyle przez telefon rozmawiałam, prawie całą pracę i tak się denerwuje. A jak jestem jeszcze przy głosie, to jeszcze chciałam takie świadectwo inne dać. W latach 60. pracowałam na poczcie i dwie panie przyjechały do mnie z gościa niedzielnego i mi mówiły tak, że ja mam dosyć dużo tej prasy katolickiej i powiedziała mi w ten czas, w latach 60., że Tygodnik Powszechny to nie jest pismo katolickie. Nie wiem, czy miały rację, ale później jak ja przeglądałam to pismo, bo miałam dostęp do tych wszystkich czasopism, to czasopismo się mi nie podobało i od lat 60. nie kupuję tego czasopisma, nie czytam, bo sądzę, że jeżeli te panie przyjechały z gościa niedzielnego i z katolickiej, z redakcji katolickiej, to znaczy, że według mnie to, nie wiem, czy mam rację, że Tygodnik Powszechny nie jest pismo katolickie od lat 60. ja to wiedziałam i teraz obserwowałam.
Pani Zofiu, tej kwestii Tygodnika Powszechnego i Gościa Niedzielnego nie będziemy rozważać w czasie tej audycji dzisiejszej.
Wiem, ale to chciałam dać świadectwo.
Tak więc do tej pierwszej części pani wypowiedzi tutaj chce odnieść się ksiądz prałat Stanisław Kaniewski i również chce się wypowiedzieć pani Halina Tuszowska. Tak więc dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Prosimy już odsłuchać w radiu. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Jeżeli ktoś podjął decyzję o przerwaniu ciąży, o zabiciu dziecka, to wiadomo, że popełnił grzech ciężki, zbrodnia. Natomiast jeżeli nastąpił fakt, już dokonanie, to wtedy mocą kanonu 1398 zaciągnął najwyższą karę, jaka jest w Kościele, ekskomunikę. Ale ekskomunika następuje wtedy, kiedy następuje fakt. Nawet sam wysiłek jeszcze nie powoduje zaciągnięcia ekskomuniki, tylko jeżeli następuje przerwanie ciąży, zabicie dziecka. Także, no nie wiem, jak to tam było, czy tylko ta osoba, ale nawet jeżeli tylko dopuściła się grzechu ciężkiego, jeszcze faktu nie było, nie zaciągnęła ekskomuniki, no to i tak bez rzeczywistego żalu, bez postawy nawrócenia, no trudno, żeby wtedy otrzymać Chrystusa w Eucharystii, żeby otrzymać Komunię Świętą.
Ja osobiście znam problem aborcji nie tylko z gazet, ale i też nie dlatego, że kiedykolwiek chciałam dokonać aborcji. Natomiast tak się złożyło, że moje dzieci rodziły się w latach 80., a ja byłam namawiana do aborcji i to trzykrotnie. Po raz pierwszy, gdy kilka tygodni po ślubie zaczęliśmy podejrzewać, że będziemy rodzicami, postanowiliśmy się upewnić u lekarza. I wtedy w trakcie wizyty u tego lekarza, ja się nie zorientowałam wcześniej, bo wcześniej z tego gabinetu wyszła pielęgniarka z kubłem, wyszła jakaś słaniająca się kobieta. Wtedy ja usłyszałam, że no jest ciąża, ale jakaś taka mała i najlepiej, żebym usunęła. Wtedy nie wiedziałam, nie potrafiłam odpowiedzieć lekarzowi, dziś bym go się zapytała, jaka może być ciąża 5- czy 6-tygodniowa. Wyszłam z tego gabinetu cała zapłakana i nie od razu potrafiłam powiedzieć mojemu mężowi, co się stało. Mąż zaczął mnie pocieszać, że przecież dopiero co jesteśmy po ślubie, że mamy czas, że jest adopcja. W końcu cały czas płacząc powiedziałam mężowi, co się stało, natomiast reakcja mojego męża była... To niech on sobie mózg wyskrobie, bo jest mu do niczego niepotrzebny. Lekarz oczywiście inny już prowadził ciążę do końca, urodziło się zdrowe dziecko. No i później miało być już tylko dobrze. My bardzo pragnęliśmy drugiego dziecka. I kiedy po męża chorobie na świnkę, kiedy mówi się, że już mężczyzna nie może mieć dzieci, okazało się, że jestem w kolejnej ciąży. Tydzień po wizycie u lekarza, w 7. tygodniu ciąży, dostałam krwotok. Zostałam odesłana do szpitala. Tam na fotelu usłyszałam, proszę przygotować pacjentkę do zabiegu. Nikt nie zapytał mnie o zgodę. Nikt nie zapytał mnie, jaka jest moja decyzja. Ja wtedy potrafiłam powiedzieć tylko nie. Lekarz spojrzał na mnie z ogromną pogardą. Powiedział tylko, ale tu najprawdopodobniej nie ma co ratować. A ja powtarzałam swoje nie. Były to czasy, kiedy niestety aborcja była dopuszczalna. I tak naprawdę to lekarze decydowali. I każda ciąża, która wydawała im się trudna do utrzymania, była kwalifikowana do usunięcia. I tak było w moim wypadku. Czułam się wtedy strasznie, a lekarze patrzyli na mnie jak na wariatkę. Czekano dalej, co będzie, kiedy poronię. Ponieważ nic się nie działo, po kilku dniach postanowiono zrobić mi USG, które wtedy no, nie było niestety tak dostępne jak dzisiaj. Po badaniu przez długi czas leżałam i czekałam na decyzję. Dopiero po kilkunastu godzinach jedyna pielęgniarka z sercem przyszła i powiedziała, nie martw się, twoje dziecko żyje. Lekarze nie mieli racji. Ale jeszcze później, gdy moja mama w niedzielę poszła do tego lekarza zapytać się o mnie, o dziecko, usłyszała, że to, co ja dowiedziałam się wiele miesięcy później, że powinna namówić mnie na usunięcie, bo córka jest uparta, a ktoś za to zapłaci. Albo ona, albo dziecko. Nikt z moich bliskich nie próbował mnie namawiać do aborcji, bo wiedzieli, że ani ja, ani mój mąż nie ustąpimy. W 16 tygodniu ciąży znowu kolejny krwotok, znów w szpitalu. Teraz już lekarze wiedzieli, znali mnie, wiedzieli, że nie ustąpię. Najpierw było USG, dziecko nadal żyło. Zalecono mi zastrzyki, tabletki, zabroniono dźwigać. I to, co było wtedy, stało się dla mnie straszne takiego, to w momencie, kiedy wróciłam do domu, spotkałam na spacerze ze starszym synem moją sąsiadkę. Zapytała mnie, gdzie pani tak długo była. I ja powiedziałam, że w szpitalu. I usłyszałam wtedy, podtrzymują te ciąże, podtrzymują, a potem rodzi się tyle tych nienormalnych dzieci. Dla mnie wtedy ta kobieta zabiła we mnie nadzieję. Ja wpadłam w histerię, kiedy po pewnym czasie udało się mojemu mężowi, teściowi dowiedzieć ode mnie, co się stało. Mój teść po prostu wstał, wyszedł do tej kobiety. Ta kobieta od tamtej pory stała się dla mnie bardzo uprzejma. Więcej nie usłyszałam od niej złego słowa, ale do dziś nie wiem, co jej powiedział. A ja sprawdziłam, że po jednym krwotoku rodzi się sporo dzieci nienormalnych, no więc po dwóch nie mam szans, moje dziecko będzie upośledzone. I wtedy nasza decyzja z mężem była jednoznaczna. Nieważne, jakie będzie, to będzie nasze kochane dziecko. Reszta ciąży upływała mi na pobytach w szpitalu, zastrzykach, tabletkach, kroplówkach. Potem dołączył się ból, doszło do tego, że nawet do łazienki czasami mąż musiał mnie zanieść. Doszły omdlenia, a ja po prostu coraz bardziej niecierpliwie odliczałam dni. Kiedy zaczął się 9 miesiąc, w poranek 19 listopada okazało się, że już dalej nie wytrzymam, musimy pojechać do szpitala. Tam na zrobionym KTG, wtedy kiedy usłyszałam, że coś się dzieje nie tak, zrozumiałam, że moje dziecko się dusi. Raz tętno dziecka było, raz nie było. Moje dziecko urodziło się całe sine, owinięte 3 razy pępowiną. Znów po kilku godzinach przyszła pani doktor pediatra, mówiąc, że wszystko jest dobrze. Moje dziecko żyje. I dla mnie wtedy to było najważniejsze, to było to, w jakim stopniu to dziecko będzie niepełnosprawne. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Nie wiedziałam, kto z nas za to zapłaci. Teraz mogę powiedzieć, żadne z nas za to nie zapłaciło. Ja owszem, przez pół roku po porodzie miałam problemy, dochodziłam do siebie. Moje dziecko miało prowadzoną rehabilitację. Ale teraz patrząc na mojego syna, który żyje, który skończył 18 lat, który jest zdrowy, wbrew temu, co mówili lekarze, i cieszy się życiem, który ma na imię Mateusz, czyli dar Boga, który jest maturzystą, gdzie nie ma żadnych opóźnień w rozwoju, niczego nie żałuję. Naprawdę o jakichś bólach czy cierpieniach się zapomina. Ważne jest tylko to, że dziecko żyje. Pamiętam też sytuację, kiedy kilka miesięcy po urodzeniu Mateusza, tuż przed jego chrztem, lekarz podejrzewał, że jestem w trzeciej ciąży. Znowu po raz trzeci zaproponował nam aborcję. Bo po co się męczyć? A ja mówiłam dalej swoje nie. Nie potrafiłam powiedzieć nic innego. Nie. Mój mąż wtedy tłumaczył, jak mamy chrzcić jedno, a zabijać drugie. Niestety nie była to ciąża, a my byliśmy bardzo rozczarowani. Ja pamiętam, że każdym razem patrzono na nas jak na wariatów. Aborcja była dozwolona, była czymś normalnym, obrona życia nie. Ja pamiętając to wszystko, pragnę tylko jednego, żeby żadna inna kobieta, żadna matka nie spotkała się z taką pogardą i lekceważeniem jak ja. I tylko dzięki temu, że teraz aborcja nie jest dozwolona, myślę, że to kobietę nie spotka. Natomiast tym bardziej jest moje zaangażowanie w obronę życia. Tym bardziej z tego wynika moje zaangażowanie w pracę w Centrum Służby Rodzinie. Tym bardziej cieszę się z tego, że mogę tam być, mogę tam pracować i pomagać innym kobietom, które stają przed taką decyzją.
Dziękujemy bardzo. Pani Halina Tuszowska. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z okolic Nowego Sącza. Ja bardzo chciałam podziękować za tą audycję, ale przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak troszczycie się o życie poczęte. Jestem niezmiernie wam za to wdzięczna. A szczególnie najwięcej broni Radio Maria. I przede wszystkim biskupi, którzy dzisiaj przybyli na tę mszę i tą manifestację w sprawie życia poczętego. Przede wszystkim bardzo jestem wdzięczna naszemu umiłowanemu słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II i mamusi księdza Popiełuszki, która dzisiaj też pięknie swoją wypowiedź złożyła. I przede wszystkim też księdzu kardynałowi Wyszyńskiemu, naszemu słudze Bożemu. Jest wielu obrońców życia. Czcijmy to życie, bo to życie jest bardzo nam bliskie i warte. Niech nauczanie Jana Pawła II nie pójdzie na marne. Jest to wszystko dla mnie niezrozumiałe i ciężko mi się z tym wszystkim pogodzić. Po prostu drżę z tego wszystkiego, to co się teraz obecnie dzieje. Mam nadzieję, że może już niedługo będzie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniesiony na ołtarze i wyprosi dla nas łaski. Bóg zapłać szczęść Boże i życzę zdrowych, wesołych świąt. Pozdrawiam księdza ojca was wszystkich, ciebie ojcze Benedykcie, ojca Rydzyka i panią Monikę i jej siostrę i całą redakcję Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Prosimy, ksiądz prałat Stanisław Kaniewski.
I to, co pani przed chwilą powiedziała o tym, co dzisiaj się działo w Warszawie i rzeczywiście to takie pospolite ruszenie, ale też jej na co dzień systematyczne audycje tutaj w Radiu Maryja. I to wszystko, co dzieje się w terenie. Pewne sprawy widać, inne to są często takie ciche działania. Gdzieś tam może, jak przysiądą dwie osoby, rozmawiają serdecznie, przekonują. No przecież skąd byśmy wiedzieli o tym świadectwie pani Halinki, naszej księgowej, gdyby nie była dzisiaj akurat taka okazja, prawda, że ona przeżyła w tamtych czasach potwornych takie naciski na zabicie dziecka. Dobrze, że była tak mocna. Od tej strony to dzisiaj troszeczkę jest łatwiej. Nie jest łatwo, ale troszeczkę jest łatwiej. Może działania przeciwne są troszeczkę bardziej wyrafinowane. Ja bym tutaj chciał wspomnieć o naszej stronie internetowej, bo szczególnie młode pokolenie to przecież hasa w internecie i tutaj warto sobie zapisać naszą stronę internetową naszego Centrum Służby Rodzinie. Dyktuję www.csr, tak jak skrót od Centrum Służby Rodzinie, czyli powtarzam www.csr.org, jak organizacja, org.pl. Jeszcze raz, www.csr.org.pl. Wspomnę jeszcze o jednej stronie internetowej, też naszej, www.aborcja.info.pl. To jest taka dziwna strona internetowa, ale właśnie to już około 3 lat myśmy zaskarżyli sprawy rozprowadzenia farmaceutyków powodujących aborcję przez internet. To było rozprowadzane. Myśmy zaskarżyli do prokuratora generalnego. Po 2 latach panowie zostali skazani. 300 tysięcy chyba coś około grzywny. Tam jakieś więzienie w zawieszeniu. W każdym razie wkrótce została ta strona z wyrazem aborcja zdjęta. Myśmy troszeczkę pod inną nazwą, ale wyraz aborcja ujęli w tym. Zamieścili stronę internetową, na której ukazujemy, czym jest aborcja, masz inne rozwiązanie, masz trudną swoją sytuację, możesz oddać dziecko do adopcji, adresy wszystkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Nie masz gdzie się tak.
Nie masz gdzie się podziać, adresy wszystkich domów samotnej matki, inne formy pomocy, czy właśnie centrum, czy Caritas, czy ośrodki pomocy społecznej. Jest też adres poczty mailowej, że można skierować zapytanie, otrzymać w ciągu tygodnia odpowiedź. No właśnie taka nowoczesna ewangelizacja.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Bogumiła spod Kalisza. Ja chciałam dać takie świadectwo, że mam czwórkę dzieci i to czwarte właśnie też. Czwarte dziecko w rodzinie to już jest wyjątek. Mój syn, jak chodził do technikum, to tylko jeden jedyny był w klasie, co miał tyle rodzeństwa. I dla mnie to nie był problem, że będę miała czwarte dziecko. Problem to się zaczął dopiero wtedy, jak się okazało, że dziecko, pomimo że się urodziło zdrowe, dostało 10 punktów Apgar, miało 4 kilogramy, to na następny dzień po porodzie dostało wylewu krwi do mózgu. I się okazało, że po prostu tak cynicznie do mnie podeszła służba szpitalna, znaczy lekarz i położna, że niech się dzieje, co chce, tam matka najwyżej będzie miała kłopoty z dzieckiem. Po prostu czekali, czy ja będę sobie załatwiała cesarskie cięcie. I właśnie to nastawienie, że dziecko można albo właśnie zabić w łonie, albo tam jak już jest której z kolei, to już tym bardziej trzeba usunąć. To właśnie powoduje takie w ogóle zobojętnienie ludzi na to, że dziecko powinno się zdrowe urodzić, czy że trzeba tej matce pomóc, a nie patrzeć cynicznie, co będzie dalej. I wydaje mi się, że właśnie takie nastawienie, że życie jest ważne i każde dziecko jest ważne, może spowodować właśnie również to, że w szpitalu na każde narodzone dziecko, czy mające się narodzić, ci lekarze i pielęgniarki też będą patrzeć jako na istotę, która jest ważna, a nie, że jak tam można zrobić nowe, następne, bo to życie to nic ważnego. No, takie miałam odczucia.
Dziękujemy Pani Bogumiło za to świadectwo. Poprosimy Panią Magdalenę Lesiak, psychologa archidiecezjalnego środka adopcyjno-opiekuńczego, o swoją wypowiedź, może swoje świadectwo również z Panem Bogiem, Pani Bogumiło.
Pani Bogumiło, bardzo dziękuję za Pani telefon i jest on bliski też mojemu doświadczeniu, ponieważ ja straciłam też dziecko po porodzie i spotkałam się właśnie z tym, o czym Pani mówiła. Z brakiem zrozumienia, z brakiem akceptacji dla mojej całej sytuacji, moich uczuć, a także z bagatelizowaniem jakby sytuacji dziecka, że następne będzie. Trudno, takie się urodziło. Może chce Pani tabletkę na uspokojenie. Bez żadnego wsparcia, bez żadnej pomocy, rozmowy. Myślę, że lekarze i pielęgniarki, personel medyczny, oczywiście nie wszyscy, ale w wielu przypadkach są nieprzygotowani do tego, jak radzić sobie z takimi trudnymi sytuacjami. I dlatego też Centrum Służby Rodzinie, można powiedzieć, wychodzi również i temu naprzeciw, ponieważ przy Centrum Służby Rodzinie działa Szkoła Rodzicielstwa, gdzie kobiety, rodziny, małżeństwa przygotowują się do porodu, ale także spotykają się położne na szkolenia, gdzie mogą nauczyć się właściwego podejścia do dziecka poczętego, narodzonego, do rodziny, która potrzebuje wsparcia, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzi się chore dziecko, chore terminalnie, czy na jakąś nieuleczalną chorobę i potrzebuje pomocy, czy umiera w tym okresie okołoporodowym. Także bardzo Pani dziękuję jeszcze raz za to świadectwo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Anna z Zawoi. Mogę dać swoje świadectwo?
Jesteśmy na antenie, Pani Anna.
W roku 1967 znalazłam się w szpitalu, to znaczy byłam 6 tygodni w ciąży. No i podejrzewali o ciążę pazamaciczną. Okazało się, że jest ciąża normalna i i po prostu guz. Więc zaraz proponowali mi usunięcie ciąży. To było moje drugie dziecko. Ale ja nie zgodziłam się na to i chciałam powiedzieć, że lekarze bardzo o to zadbali, żeby najpierw powiedzieli mi, że to grozi śmiercią, ponieważ guz rośnie i dziecko rośnie. Trzeba dziecko usunąć. Ale ja bardzo prosiłam, żeby dziecko zostawić. A jeżeli już ta ciąża ma odejść, tak jak mi mówili, że ciąża odejdzie, no to trudno. I lekarze bardzo jakoś do mnie podchodzili z takim, bym powiedziała, ciepłym. Natomiast pielęgniarki mówili, dlaczego ja tego dziecka nie usunę, czy to jest pierwsze dziecko. Ja mówię, że nie pierwsze, że to jest drugie. Dlaczego pan nie usunie? A ja powiedziałam, że nigdy nie usunę i przeszłam operację i narkozę, krew, która nie powinna być w czasie ciąży. I dziecko urodziłam, syna, z czego się bardzo cieszę. I nigdy dziecka bym nie dała usunąć. Bardzo dziękuję. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Prosimy bardzo Pani Halina Tuszowska.
Ja bardzo jest mi bliskie to, co Pani mówiła, bo ja również spotkałam się z tym, że lekarze najchętniej chcieli usunąć dziecko. Nie chcieli myśleć o podtrzymywaniu ciąży. Teraz ja mogę powiedzieć, że lekarz to nie Pan Bóg. Oni nie wiedzą naprawdę, co będzie, jakie naprawdę będzie to dziecko, jak naprawdę się to ułoży. To lekarze nie mają prawa decydować o tym, co będzie. Nie mają prawa decydować o tym, które dziecko będzie żyło, które nie. Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Proszę mówi bardzo. Maria z Gdyni.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam 5 dzieci, niestety 2 niepełnosprawnych. Kocham bardzo, jak prawie każda matka, i uważam, że nie byłoby tego problemu, bo chyba no prawie żadna matka by nie chciała stracić własnego dziecka. Tylko w naszym kraju chyba jest ten problem opieki mężów. Mój mąż na przykład, jak się pierwsze dziecko urodziło, jeszcze trochę się nim opiekował. Drugim prawie wcale. A trzecim, no nie mieliśmy mieszkania. No ja straciłam pracę natychmiast. A trzecim, no niestety nie chciałabym tu brzydko mówić, ale to samo, teściowie, po prostu zaczął mi dokuczać, jeżeli urodzisz kolejne dziecko, odejdę. No i odszedł. Wrócił, ja przebaczyłam, no bo powinno się przebaczyć. Naprawdę kilka miesięcy było dobrze. No i pojawiło się 4 dziecko. Znowu powiedział, jeżeli mi urodzisz 4 dziecko, odejdę, a mieszkania nie było, kątem dosłownie u teściów. Teść też mnie, jak to się mówi, palcem wytykał. Przepraszam, że to brzydkie słowo. Po prostu zostałam tak samiutka. Mam w tej chwili 62 lata, schorowana, w ciąży przy trzecim dziecku już lekarz mówił, jestem tak niedożywiona, mam tak straszne wyniki tej morfologii, ujawniła się cukrzyca, potem i starczycą, kłopot ze wzrokiem, wielki kłopot z niedożywienia, lekarze twierdzili, no jak mogłam, tak się odżywiałam po prostu, dzisiaj jestem w takim stanie, że po prostu nie mam renty, nie mam emerytury, nie mam z czego żyć. Dzieci też są w trudnej sytuacji, po prostu starszy syn rozwiódł się, drugi syn, po prostu ten związek tylko partnerski, nigdy w życiu już po prostu związku bez, po prostu nie zawrze, bo przykro mi tak powiedział, bardzo przykro, że chodziłam, prowadzałam do kościoła za rączki, jedno, drugie, trzecie, czwarte, samiuteńka, mąż chodził, ale oddzielnie po prostu, nie będę przedszkola prowadził za sobą. I teraz mi tak mnie serce boli matki, że ten drugi syn mi powiedział: mamusiu kochana, chodziłaś tylko z różańcem i modliłaś się, chodziłaś z różańcem i modliłaś się. Zobacz, jak jesteś teraz wrakiem ludzkim, bez renty, bez emerytury, bez zabezpieczenia na starsze lata. Przecież ja nie mogę nawet iść do lekarza, bo jak mogłam iść do lekarza, jak miałam czwórkę dzieci, a te dzieci były tak co półtora roku, co dwa i pół, o coś takiego po prostu. Także byłam w tak trudnej sytuacji, tylko różaniec, msza święta i płakałam, i płakałam, i płakałam. I dzisiaj dopiero mi córka też uświadomiła, że po prostu, no jeżeli widzi się, że ojciec się nie opiekuje dzieckiem, po prostu pierwszym, drugim, jeżeli nie wykonuje nawet obowiązków wokół siebie, żeby coś wokół siebie zrobić, nie mówiąc opiekować się dzieckiem, to po prostu, no powinno się zrobić wszystko, żeby już tych dzieci po prostu nie mieć. Tylko jak to zrobić? U mnie nigdy miesiączka nie była regularnie, u mnie miesiączka była co półtora miesiąca, co trzy miesiące. No powinnam się leczyć, cały czas powinnam się u ginekologa leczyć, ale to na to są potrzebne pieniądze. Ja byłam bez grosza, bez renty, bez emerytury, bez, nie chcę mówić, ale na podpaski, na watę nie miałam. Po prostu musiałam ukrywać, musiałam kłamać, musiałam płakać, żebym mogła sobie kupić, no mąż niewiele zarabiał, ale nie miał tego zrozumienia, że ja potrzebuję takie podstawowe po prostu rzeczy. Jak sobie radziłam, to nie chcę mówić na antenie, ale sąsiadki i w pracy też byłam po pół roku zwalniana, no bo zwolniła na dzieci, tu pracowałam, tam pracowałam. Z zawodu jestem księgową, liczyłam, że coś dla ojczyzny nawet się, nie wiem, przysłużę, coś zrobię. Po prostu, no niestety, zwolniła na dzieci, sama chorowałam. I po prostu dzisiaj jestem, no nie żałuję, po prostu nie żałuję, bo kocham dzieci bardzo, ale one wszystkie poszły w świat, też żyją w trudnych warunkach, bo i pracę straciły i po prostu córka urodziła dziecko, natychmiast z pracy zwolniona, no już nie wróci do pracy, już nie wróci, bo tam, gdzie pracowała, to na jedno miejsce kilkanaście osób czeka, a niestety zięć okazał się, no niestety, no nieodpowiedzialnym, i gdyby była odpowiedzialność mężczyzn, po prostu ojców mężów, nie byłoby tego problemu. A sobie też nie wyobrażam, żeby córeczka 13-letnia, gdzieś napadnięta, zgwałcona, no mogła urodzić dziecko i zniszczone mieć po prostu zdrowie. To jest po prostu jest bardzo trudne, ale w tych sytuacjach wyjątkowych, tam gdzie jest gwałt, gdzie jest naprawdę zagrożone życie, może życie dzisiaj to już jest rzadko, chociaż bywa, ale zdrowie matki, dopiero w ciąży wychodzą choroby, jest niestety często zagrożone, nie mówię zbyt często, ale często zagrożone. Tu jednak trzeba by słuchać, po prostu słuchać specjalistów, lekarzy, którzy tam 6-8 lat studiują. Jak jeden, drugi lekarz mówi, że po prostu, że może być to i z dzieckiem, dziecko się może niepełnosprawne urodzić, to jednak te wskazania medyczne trzeba by brać pod uwagę po prostu też. Dziękuję bardzo.
Oczywiście trzeba brać pod uwagę wskazania medyczne, ale trzeba brać również, albo przede wszystkim te wskazania medyczne zupełnie przeciwne niż te, o których pani mówi. Ale ta sprawa, widzimy, jak bardzo mocno jest zagmatwaną i jak bardzo mocno jest manipulowaną życie dziecka poczętego, chociażby z gwałtu, jest życiem darowanym przez Pana Boga. Jest to życie człowieka. I Bóg jest dawcą życia i śmierci człowieka. Tak więc może się zdarzyć tak, że najbardziej zapowiadająca się pozytywnie, szczęśliwie, zdrowa ciąża, a potem kobieta umiera bardzo młodo. I tych sytuacji znamy bardzo dużo. Myślę, że konkretnymi przypadkami nie buduje się prawa w tak ważnej dziedzinie, jakim jest życie ludzkie. Nie może być prawo z precedensu. Był precedens, że po gwałcie kobieta zachorowała, osłabła na zdrowiu, bo była zbyt młodą dziewczyną, i wtedy tworzymy prawo na podstawie precedensu, a mianowicie, że z gwałtu można dokonać aborcji, prawda? Albo że z innego przypadku, jednego, zrobimy prawo, które pozwala na zabijanie. Odnośnie, już kończąc naszą audycję, Poproszę o takie krótkie podsumowanie dzisiejszej audycji, o przypomnienie tych najważniejszych informacji dotyczących działalności Kościoła w służbie rodzinie i dziecku poczętemu. Przypomnienie tego telefonu nadziei tutaj do tej wypowiedzi naszej poprzedniczki. Chciała w sposób szczególny odnieść się pani Magdalena Lesiak, dlatego poproszę.
Pani Maria poruszyła bardzo wiele ważnych spraw. Po pierwsze, współczujemy serdecznie tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani miała w swoim życiu, ale poruszyła pani taką istotną rzecz, myślę, ważną z punktu widzenia dzisiejszego spotkania i tego, o czym mówimy, o działalności Centrum Służby Rodzinie, o odpowiedzialnym rodzicielstwie, że to nie tylko matka, ale i ojciec są odpowiedzialni za powołanie do życia swoich dzieci, a także za opiekę nad nimi i wychowanie od poczęcia aż przez ich dzieciństwo, aż do dorosłości, a potem także oczywiście w dalszym życiu jako dziadkowie. Także tutaj apelujemy do wszystkich ojców, ale także do rodziców, którzy wychowują swoich synów i córki do odpowiedzialnego rodzicielstwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedziała pani o tym, że kiedy jest trudna sytuacja w rodzinie, to trzeba zrobić wszystko, żeby więcej dzieci nie było. Nie chciałabym, żeby słuchacze Radia Maryja zostali z tym komunikatem wszystko. Nie wszystko. Ponieważ aborcji mówimy zdecydowanie nie. To nie jest rozwiązanie. Nawet w takiej sytuacji, kiedy 13-latka. Dlatego siedzę tutaj ja, siedzi ksiądz dyrektor, siedzą panie z Funduszu Ochrony Macierzyństwa, z Naturalnego Planowania Rodziny, żeby pokazać inne rozwiązania. Ja, ponieważ audycja zbliża się do końca, chciałabym podkreślić jeszcze raz, po co jest ośrodek i kto może się zgłosić. Małżeństwa i rodziny, które chcą adoptować dziecko, które chcą zostać rodziną zastępczą, bądź które chcą stworzyć rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze, które szukają wsparcia, pomocy z trudnościami wychowawczymi swoich dzieci czy podopiecznych. Matki biologiczne w ciąży, które nie chcą, nie mogą, ta ciąża jest nieoczekiwana, bez wsparcia właśnie ze strony męża, chłopaka czy rodziny, po to, żeby wyprostować tą sytuację. Albo powierzyć dziecko do rodziny, albo stworzyć taką sytuację przy pomocy oczywiście tych wszystkich instytucji, żeby to dziecko mogło do niej powrócić. Rodziny biologiczne, których dzieci są w placówkach albo są w rodzinach zastępczych, a chciałyby, żeby te dzieci do nich powróciły. Kogo jeszcze zapraszamy do ośrodka adopcyjnego? Wszystkie rodziny, wszystkie małżeństwa, które są otwarte na pomoc dzieciom, na pomoc innym rodzinom, bo można zostać wolontariuszem w placówce albo zostać rodziną zaprzyjaźnioną dla jakiegoś nastolatka, które tak naprawdę nie ma go kto wprowadzić w życie. Chciałam powiedzieć o takiej ważnej rzeczy jeszcze, że nasz ośrodek powstał jako pierwszy z katolickich ośrodków adopcyjnych w Polsce. Potem powstawały następne i tak naprawdę można się zgłosić do każdego z ośrodków, który jest w Polsce. Można informacje uzyskać w duszpasterstwie rodzin. Ośrodki te mają swoje strony internetowe, telefony. Tworzą strony pomocowe dla matek, które myślą o aborcji. Ta strona, której spełniał ksiądz Kaniewski u nas w Łodzi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki Zdrowia. Nie wyrzucaj mnie. Mamo, nie porzucaj mnie. Taka akcja całościowa. Ale także ośrodek katolicki w Poznaniu też ma taką swoją stronę, która się nazywa Przemyśl To. www.przemyślto.pl. Liczne telefony zaufania i telefony informacyjne. Tutaj ksiądz Kaniewski zaraz o nich powie. W naszym ośrodku rocznie przygotowuje się około 130 par małżeńskich do przyjęcia dziecka, do stworzenia nowej rodziny. Około 80 dzieci jest powierzanych do adopcji. Jeżeli w Polsce istnieje 18 katolickich ośrodków, a nie tylko katolickie przecież funkcjonują, ale i publiczne, jest ich około 80. W każdym z tych ośrodków oczekuje około 150 par, to można sobie odpowiedzieć na pytanie, ile dzieci można ochronić i powierzyć do rodziny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Magdalena Lesiak, psycholog archidiecezjalnego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. I proszę bardzo, słowa podsumowania ksiądz prawat Stanisław Kaniewski.
Odnosząc się jeszcze do ostatniego telefonu, no nie z wszystkim mogę się zgodzić z tym, co pani mówiła, natomiast ma pani rację, gdy chodzi o obecność męża w rodzinie. To jest istotna rola. I Pewnie, że inaczej by wyglądało życie pod tym względem, gdy chodzi o problem odpowiedzialnego rodzicielstwa, gdy chodzi o problem tak zwanej aborcji, gdyby panowie byli odpowiedzialni. Płodni przecież są oboje, kobieta i mężczyzna. Potrzeba, żeby właśnie dobrze znali oboje rytm płodności i podejmowali odpowiedzialne decyzje. Tak sobie myślę, ile dobra dzieje się tutaj przez Radio Maria, przez telewizję Trwam, i tak porównuję często wiele audycji czy seriali telewizyjnych w innych telewizjach, czy nawet telewizji publicznej. Gdzieś tam jakiś konflikt, trzaskanie drzwiami, nawet odrobiny rozmowy nie ma, tylko cześć i nie mamy o czym mówić i koniec. A przecież trzeba wzajemnie wychowywać siebie i szczególnie młodzieży. Media, ile mogłyby dobrego zrobić, gdyby chciały zaangażować się w uczenie? Co znaczy być dorosłym, dojrzałym, odpowiedzialnym? Także tutaj jest marnowana wielka szansa. Bo potem my dotykamy już skutków tego, co nie jest wykorzystane przez media, a nieraz nawet wprost jest demoralizacja. Nie zawaham się tak powiedzieć. Także tutaj duże oczekiwania od strony mediów. Chcę wspomnieć, że my właśnie myślimy o tej odpowiedzialności i nawet w międzyczasie tutaj wspomniałem o tym programie naszym najnowszym z lutego, Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności. No w samej nazwie nawet jest wyraz odpowiedzialności. Mamy objąć 15 tysięcy młodzieży szkoleniem, około 1000 nauczycieli szkoleniem, warsztatami. I gdy chodzi o młodzież, to wyrównywanie szans, przemoc i odpowiedzialne rodzicielstwo. Tak to widzimy, jako wielka potrzeba, konieczność wprost wobec młodego pokolenia, żeby być odpowiedzialnym za swoje czyny. Wspomnę jeszcze o tym, że to już z ostatnich miesięcy powołaliśmy Fundację Służby Rodzinie Nadzieja, która to fundacja jako główny cel ma budowanie domu samotnej matki, znaczy gromadzenie środków na budowę domu samotnej matki, czyli stale coś nowego powstaje, coś nowego się tworzy, nie tyle za biurka, co po prostu życie samo dyktuje i widzimy, że to wszystko jakby już samo napędza się. Warto angażować się w życie Kościoła, tych wszystkich, którzy słuchają Radia Maria, oglądają telewizję Trwam, żeby nie być takimi biernymi tylko słuchaczami, ale właśnie przyjść do Kościoła, przyjść do parafii, porozmawiać się z kapłanem, co ja mogę zrobić. Chcę być bardziej obecny, ale nie na zasadzie takiej, żeby przychodzić, krytykować, oceniać, prawda, albo mówić, bo coś złego się dzieje. Nawet jeżeli coś złego się dzieje, usiąść i serdecznością, co my możemy zmienić, żeby trochę lepiej w naszej ojczyźnie, w Kościele działo się.
Dziękujemy bardzo. Nasi goście dnia dzisiejszego to ksiądz Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Rodzin Archidiecezji Łódzkiej, pani Teresa Żeglińska, przewodnicząca Komitetu Fundacji Ochrony Macierzyństwa imieniem Stanisławy Leszczyńskiej, pani Halina Tuszowska, główna księgowa Centrum Służby Rodzinie, pani Magdalena Lesiak, psycholog Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz pani dr Maria Czarnecka, instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wieloletni diecezjalny doradca życia rodzinnego Archidiecezji Łódzkiej. Co czyni Kościół w służbie rodzinie dziecka poczętego? To tylko kilka myśli, kilka przykładów tego, jak możemy my służyć i jak służy Kościół rodzinie i obronie życia poczętego. Telefon nadziei, który jest telefonem darmowym, gdzie można znaleźć i szukać wręcz rady, to 0800 112 800 0800 112 800.